в розмові. Cześć, jestem Mateusz. To jest podcast w rozmowy. Dzisiaj moimi gośćmi są współtwórczynie spektaklu Nie ma takich kobiet na podstawie książki pani Violetty Nowakowskiej o tym samym tytule, Karolina Domagała. Witam cię, Karolina.
Cześć, Mateusz.
I Ania Bienias. Witam cię, Aniu.
Hej.
Moje drogie, jesteście przed premierą spektaklu. Pewnie macie bardzo zajęty kalendarz, dlatego bardzo się cieszę, że znalazłyście dużo czasu na ten podcast. Chciałbym was się zapytać od początku, jak się zaczęła wasza przygoda z teatrem?
O, moja przygoda z teatrem zaczęła się parę lat temu. Jak przyjechałam na studia, to szukałam jakiegoś miejsca, gdzie mogłabym się rozwijać od strony teatralnej. I to była seria zbiegów okoliczności, bo spotkałam chłopaka bardzo przez przypadek, przez moją przyjaciółkę, który zaprosił mnie w miejsce, które właśnie się teatrem zajmuje, i to był Teatr AI. Zaprosił mnie na darmowe warsztaty, które odbywają się do dziś, i do dziś odbywają się rekrutacje na te właśnie warsztaty, w których ja teraz biorę udział od strony takiej organizatorskiej. I właśnie w ten sposób się zaczęła ta przygoda. Trafiłam do Teatru AI i wrosłam w niego, jestem tam do dzisiaj.
Ja w ogóle totalnie zgodzę się z Karoliną, jeśli chodzi o wyrażenie totalny zbieg okoliczności. W moim przypadku było podobnie. Ja po maturze postanowiłam, że w końcu czas spełniać marzenia i zapisałam się do rocznego studia aktorskiego, które skończyłam, i po ukończeniu czułam się jakaś taka pusta i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. I przez totalny przypadek, który był wynikiem bardzo nieudanej randki, trafiłam na improwizacje teatralne, na które zaprosił mnie ten kolega, chłopak. I tak bardzo nie chciałam z nim siedzieć przy stoliku, że postanowiłam się zgłosić i wyjść na scenę. I jak już stanęłam na niej, byłam tak strasznie przerażona. Ale stanęłam przed wyborem: uciec ze sceny i wrócić do tego chłopaka, albo zostać na scenie. No i zostałam. I po tych improwizacjach podszedł do mnie Kuba Tabisz, który jest współzałożycielem Teatru AI, i zaprosił mnie i też znajomych, którzy byli na tym evencie, żebyśmy przychodzili co poniedziałek. To były improwizowane poniedziałki, i po 3 miesiącach chodzenia na ten event Kuba zaproponował nam dołączenie na warsztaty teatralne. I od tamtej pory właściwie Teatr AI jest takim kamieniem dosyć ważnym w moim życiu. I trochę lat to już trwa, bo z tego co pamiętam, to był początek 2013.
Opowiedzcie mi troszkę o tym spektaklu, o czym on mówi, kto jest bohaterem. Wszystko po kolei. Kto jest reżyserem, producentem?
To reżyser właśnie siedzi obok mnie teraz, Ania Bienias. No, zaczęło się tak, że znowu muszę użyć tego słowa, ale nie da się inaczej, że przez przypadek poznałam Violettę Nowakowską. Było to w momencie, kiedy jej syn zbierał twarze do swojego projektu i robił zdjęcia przypadkowym ludziom. Ja byłam właśnie tym przypadkowym człowiekiem, któremu zrobił zdjęcie na wystawę Powymiary w pawilonie 4 Kopu. I przez to poznałam Violettę Nowakowską. Gdzieś tam między słowami usłyszałam, że szukają współlokatora do mieszkania, Jonatan i Nikodem, do swojego mieszkania. I zamieszkałam z nimi. Nie miałam przez chwilę pracy, więc zaczęłam pracować u Violi w ogrodzie. I się narodziła z tego taka przyjaźń między mną i Violą. Grabiłyśmy razem liście, zbierałyśmy orzechy. Viola opowiadała mi o swojej nowej książce Nie ma takich kobiet, która będzie mieć premierę już teraz, zaraz po premierze naszego spektaklu. I Viola, znając już nasze jakieś tam wcześniejsze pokazy, przedsięwzięcia teatralne, i poważając w jakiś sposób naszą grupę, chciała, żebyśmy się zajęli realizacją właśnie przedstawienia tej jej powieści na deskach teatru. Powieści, nie powieści, reportażu w zasadzie, bo to jest zbiór reportaży o różnych kobietach. I kilka tych reportaży właśnie zaczerpnęłyśmy do naszego spektaklu i będziemy na faktach przedstawiać te historie własnymi słowami i też słowami tych osób, słowami Violi.
po raz kolejny przypadek. To jest w ogóle słowo, które w bardzo dużej mierze opisuje to, co się wydarza. Historie kobiet, ale opowiedziane przez kobiety, zarówno od strony aktorskiej, reżyserskiej, producenckiej, bo jeżeli chodzi o produkcję i wszelkie sprawy organizacyjne, to w dużej mierze tutaj oddaję prawo Karolinie. Ja totalnie nie znam się na takich rzeczach. Violę poznałam przez Karolinę i też właściwie faktem, że nie bardzo miałam czas, żeby wziąć udział w tym projekcie, żeby go pokierować, ale przez to, że to Karolina poprosiła mnie, żebym się w to zaangażowała i przez to, że spotkałam Violę, zapoznałam się z historiami tych osób, stwierdziłam, że to jest ważny projekt i muszę znaleźć na niego czas. Osoby, które grają, są też ważnymi osobami dla mnie i wydaje mi się, że ten spektakl, mozaika stworzony z historii tych kobiet, fragmentów ich historii właściwie i opowiedziane trochę przez pryzmat nas, przez pryzmat też aktorek, daje jakąś nową jakość i jest to właśnie proces, jest to droga, którą przebyłyśmy, którą wciąż przebywamy i w pewnym momencie to nie jest tylko spektakl, moim zdaniem, to jest jakieś takie ważne wydarzenie, ważne spotkanie. W ogóle uważam, że teatr jest spotkaniem i to, co się zadzieje między nami a widzami 9 października, to będzie magia.
Ja chciałam tylko dopowiedzieć do tego, co Ania powiedziała, że właśnie niesamowitym było to, że dzięki temu spektaklowi, dzięki temu procesowi tworzenia wywiązało się wiele takich dyskusji o sprawach kobiecych, o naszych sprawach, że byłyśmy też w takim gronie bezpiecznym, mogłyśmy na te tematy dyskutować i to był taki zapalnik do wielu myśli i wielu rozmów w naszym gronie. To chyba było najważniejsze, co wyciągnęłam z tego wszystkiego, co się działo przez te miesiące ciężkiej pracy.
No właśnie, jestem ciekawy, jak wasz spektakl ma się do całego ruchu feministycznego. Czy utożsamiacie się z nim, czy jakoś wspieracie ten ruch?
To jest bardzo zabawne pytanie dla mnie, bo pamiętam jak dziś, gdy po raz pierwszy pojechałam do Rakowa i Viola nas zabrała do swojej biblioteki. Ogromne pomieszczenie, właściwie składające się z dwóch pomniejszych. Ogromne półki z książkami od ziemi do sufitu. I zapytała nas trochę w formie takiej twierdzącej, ale jesteście wszystkie feministkami? No i moje aktorki pokiwały zgodnie głową, a ja powiedziałam nie. I to jest być może też mój sposób rozumienia feminizmu, a może też jakieś takie moje przekonania. Ja się bardziej uważam za humanistkę niż za feministkę, bo staram się nie patrzeć na człowieka przez pryzmat płci. I to też w pewien sposób otwiera pytanie w naszym spektaklu, czy te historie byłyby inne, gdyby to nie były kobiety? Czy ma znaczenie to, że one są kobietami? Pewnie tak. Ja natomiast nie czuję się feministką. Być może ktoś powiedziałby, ale jesteś, może, ale jeżeli ktoś mnie pyta, to otwarcie i świadomie mówię nie. Natomiast wydaje mi się, że to dobrze, bo mogłam wprowadzić pewnego rodzaju dyskurs i zadawać pytania, których być może nie zadałabym dziewczynom, gdybym była feministką. Taką zdecydowaną, tak jestem.
Tak się zawiesiłam trochę, bo też nie czuję się feministką z krwi i kości, bo nigdy nie działałam w żadnych ruchach feministycznych, nigdy mnie nie ciągnęło do jakiegoś typu, nie wiem, protestów i takiego aktywnego działania w tym kierunku. No ale w jakimś sensie na pewno jestem, bo opowiadam się za tym, żeby kobiety były traktowane na równi z mężczyznami, żeby kobiety miały prawo głosu. Ale nigdy nie patrzyłam na to od takiej strony walczącej. Bardziej skłaniam się gdzieś tutaj do tego złotego środka Ani, że kobieta jest człowiekiem, człowiek jest też kobietą I kobieta może robić, co chce, tak samo jak mężczyzna. I takie to było dla mnie zawsze od urodzenia oczywiste, że nigdy nie czułam potrzeby, żeby o to walczyć i zabiegać. Czułam się zawsze w tej swojej płci żeńskiej dobrze i wygodnie i nie poczułam na szczęście ze strony społeczeństwa jakiegoś typu dyskryminacji.
Tak mi się też skojarzyło, słuchając Karolinę. Ostatnio nasza koleżanka, aktorka naszego spektaklu, Sonia Hanzel, która gra postać Danusi, nagrała taką relację na Instagramie o tym, że piecze ciasta, że jest kobietą i postanowiła piec ciasta, bo kobieta może piec ciasta. I bardzo mnie to urzekło, bo tak, kobieta może piec ciasta, kobieta może, nie wiem, budować domy, jeżeli chce, może skręcać meble, malować, robić remonty. Kobieta może wszystko i mężczyzna też może wszystko. Więc jestem bardzo daleka od pewnego definiowania jakichś ról, które narzucają nam, bądź nie narzucają nam płcie. Też to, jak bardzo różne są kobiety, postaci w naszym spektaklu i jak bardzo różnymi rzeczami się zajmują, jak bardzo różnią się ich podejścia do życia, też w pewien sposób pokazuje, że to, że jesteś kobietą, wcale nie definiuje tego, jakim jesteś człowiekiem.
No właśnie, chciałbym też was zapytać o to, o utożsamianie się z rolą, o to, że jednak na scenie prezentujecie sylwetki kobiet, które są po przejściach, które są już kobietami starszymi i czy nie miałyście problemu z wczuciem się w tą rolę? Bo no, jesteście wciąż młode, nie macie może takiego bagażu doświadczeń i czy miałyście z tym jakieś problemy?
Ja na samym początku, no muszę się przyznać, że miałam problem z tym, bo czytając te teksty, nie było to dla mnie takie oczywiste, że mogę się utożsamić z tą postacią, bo nie mogłam do końca, bo tak jak powiedziałeś, są to kobiety, które przeżyły już wiele, które doszły do jakichś wniosków w swoim życiu. Ja jeszcze do niektórych wniosków dochodzę, jestem na jakimś etapie poznawania też siebie, ale Ania dała nam na początku bardzo ważną radę, żeby przefiltrować te teksty przez własną wrażliwość, przez siebie, przez własne doświadczenia, przez to, jak my to postrzegamy. I staramy się właśnie w ten sposób to przekazać, nie udając do końca, że jesteśmy tymi kobietami, bo nie jesteśmy i nie będziemy nigdy, nawet jako aktorki, bo nie mamy takiego bagażu, jak one miały. Ale z jak najgłębszą empatią staramy się przekazać to, co one opowiadały Violi.
Pamiętam też, że na początku pracy, bo niektóre postaci Viola od razu widziała w dziewczynach i też w podobny sposób została skompletowana obsada. Natomiast ja na początku dałam takie zastrzeżenie, że to jest duża różnica wieku. Niekoniecznie będziemy w stanie odzwierciedlić to realistycznie, tak realistycznie, jakbyśmy chciały, może tak, jak byłybyśmy starsze, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I chciałam połączyć te wyznania tych kobiet razem z elementami tego, jakimi kobietami są aktorki w moim spektaklu. W rezultacie z biegiem pracy ten element ich obecności zmalał, bo okazało się, że nie jest to aż tak dużym problemem, ta różnica wieku, ta różnica doświadczeń. Wszystko się tak jakby mieści w takim, co by było gdyby. Gdybym stanęła przed taką sytuacją jak ta osoba, jakbym się zachowała. I właśnie to przefiltrowanie przez własną wrażliwość, jak również możliwość wyboru. Dziewczyny w większości miały do wyboru wiele reportaży i mogły wybrać postać, którą najbardziej lubią, z którą najbardziej mogą się utożsamić, ta, która najbardziej na nich działa. I to, że to wszystko było właśnie procesem, cały czas jesteśmy w procesie. Nic tutaj nie było narzucane z mojej strony. Ja się, szczególnie na początku, na pierwszym spotkaniu z Violą, powiedziałam, że nie czuję się jeszcze reżyserem tego spektaklu, jestem bardziej przewodnikiem i chciałabym dziewczyny poprowadzić, wskazać im pewne drogi, pewne rozwiązania. I myślę, że to się udało, chociaż wciąż jesteśmy w procesie.
Na początku my tak naprawdę nie pracowałyśmy z tekstem, tylko pracowałyśmy ze sobą, żeby dobrze się czuć w tej grupie, w której ten spektakl tworzymy, żeby otworzyć siebie w jakiś sposób na scenie. Ania przeprowadziła z nami serię warsztatów, które były dla mnie po prostu niesamowite. Były dla mnie wielkim przeżyciem, chociaż mam już wiele warsztatów aktorskich za sobą, teatralnych aktorskich, to po prostu te były w jakiś sposób niezwykłe. Były w takim ciepłym, wspaniałym gronie, małym. Spotykałyśmy się czasem z samego rana na salce i dużo pracowałyśmy z ciałem, dużo tańczyłyśmy, śpiewałyśmy i otwierałyśmy w ogóle jakieś takie blokady i kumulacje jakichś stresów i emocji podczas tego. To było naprawdę niezwykłe. W rozmowie.
Chciałbym, żebyście opowiedziały mi też troszkę o bohaterkach. Czym się zajmowały, czym się zajmują?
Dobrze, więc w naszym spektaklu, szczególnie na początku pracy, miałyśmy 6 kobiet, które żyły i jedną niestety już zmarłą osobę. Dobrze, to może zaczniemy od postaci, która jest grana przez Judytę, Ewa Unger, która zmarła w trakcie tworzenia tego spektaklu. I pamiętam jak dziś, jak znalazłam tą informację na Facebooku i podzieliłam się tym z dziewczynami i przeżyłyśmy taki straszny szok, bo byłyśmy przekonane, że wszystkie kobiety, które wystąpią, zostaną tak jakby ucieleśnione przez nas na scenie. Zobaczą nasz spektakl, zobaczą siebie. Jakoś tak nie byłyśmy przygotowane na to, że ktokolwiek umrze w trakcie tego procesu. I później, niewiele później, zmarła kolejna z kobiet. Danusia, która mieszkała w kamienicy, w której mieszkała Karolina. I też byłyśmy przekonane, że ją spotkamy w trakcie procesu. Sonia, która gra Danusię, bardzo chciała w ogóle ją zobaczyć i to wszystko zaczęło tak strasznie rezonować na nasz proces, bo to są żywe postaci, które to są żywe osoby, które dziewczyny odgrywają i taka rzeczywistość, z którą się zderzamy, dowiadując się o takich rzeczach, wpłynęło na pewno na nasz proces. Pamiętam, jak Judyta powiedziała, że tak bardzo chciała odwiedzić Ewę Unger w domu spokojnej starości, w którym ona przebywała, mieszkała i nie udało się to, bo Ewa zmarła w trakcie procesu. Jeżeli chodzi o pozostałe postaci, na początku pracy wiedziałyśmy też od początku, że jedną z postaci będzie osoba, która też już na samym początku była zmarła, Krystyna Wójcik, którą odgrywa Marta. Postać Krystyny została stworzona z reportażu na podstawie wspomnień jej syna, więc też ciężko było włożyć w usta tej postaci, którą kreowałyśmy, opowieści strony trzeciej. I to też było pewnego rodzaju wyzwanie, więc to są te 3 postaci, o których bardzo, bardzo ciepło myślimy, bo niestety nie ma już ich z nami. Pozostałe osoby to między innymi Jagoda, którą gra Karolina, która siedzi koło mnie. Jagoda jest bardzo fascynującą osobą, chociaż jej jeszcze nie poznałam. Między innymi dlatego, że zajmuje się czym, Karo?
Tak, ma niezwykły zawód, zajmuje się malowaniem zmarłych. Jest kobietą, która skończyła ASP i sztuka w jej życiu odgrywa jakiś, jest bardzo dla niej ważna, ale pokierowała swoje życie właśnie przelewając tą sztukę też na to zagadnienie śmierci, które jest zaskakująco dużo w naszych reportażach. I tak jak Ania powiedziała, mieliśmy okazję też się z nią zetknąć w realu w jakiś sposób. I to było podwójnie takie strony jest w jakiś sposób trudne. Myślę, że też wpłynęło w jakiś sposób na to, w jaki sposób przedstawiamy te postaci.
Tak, w ogóle temat śmierci przewija się dosyć mocno. Myślę, że zarówno w reportażach Violi, jak siłą rzeczy w naszym spektaklu. Jest to trochę dziwne, bo docelowo i książka, i spektakl miał być o kobietach, a jakąś wypadkową i właśnie kwestią przypadku stał się bardzo mocno spektaklem o śmierci, o radzeniu sobie z nią, o przemijaniu. Już mamy kolejną postać, którą gra Agnieszka Goniowska, Monika, która zajmuje się interpretacją listów samobójców. I to też dodaje pewnego rodzaju koloryt. Nie wiem, czy to jest dobre określenie na to. Jakiś nowy wymiar tego wszystkiego. Mamy też postać Joanny Lisek, która właściwie, jeżeli chodzi o tematykę śmierci i przemijania, daje nam pewnego rodzaju odskocznię. Jest to postać grana przez Olę Pulcer i Joanna Lisek zajmuje się tłumaczeniem wierszy z języka jidysz. Więc jest to bardzo pozytywna postać. Też Ola jest bardzo optymistyczną i taką ciepłą osobą, więc dodaje tego słońca do całego spektaklu. Mamy też postać, która grana jest przez Anię Karwowską, Ela. Elę widziałam. Trochę poszłam ją stalkować. Wybrałam się z rodziną do zoo i poszłam do pomieszczenia, gdzie znajdują się szympanse. Ela opiekuje się szympansami. I to jest totalna pasjonatka. I obserwowanie jej, jak pracuje i porównanie tego z tym, jak została opisana w reportażach, było bardzo wzruszające. I po raz kolejny dało ten wymiar dodatkowy, że to nie są wymyślone postaci i musimy podchodzić do tego spektaklu z jeszcze większym szacunkiem, niż gdyby to były postaci wymyślone, napisane. Jest to na pewno bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo wymagające, ale też myślę każdego dnia dużo nauki wynosimy z tego i nasza wrażliwość jest testowana na wszystkie możliwe strony.
Aż trudno mi było na samym początku uwierzyć, że te historie wydarzyły się naprawdę, bo są takie zaskakujące w niektórych momentach, mają jakieś takie zwroty akcji, jakby naprawdę to wymyślił pisarz w jakąś dobrą fikcję, a nie jest to fikcja, ale życie, jak widać, pisze najlepsze scenariusze właśnie w tym przypadku.
To jest trochę taka klisza, nie? Ale czytając te reportaże właśnie przekonujemy się, że nawet najlepszy pisarz czasami nie jest w stanie przewidzieć tego, co życie może przynieść i jakie wyzwania może przed nami postawić. I sposób, w jaki te kobiety sobie z tym radzą, jest naprawdę fascynujący i w pewien sposób, nie wiem, dający nadzieję, jakiś wzór na to, jak można się zachować w takich, a nie innych sytuacjach. I jest to naprawdę niezwykłe mieć styczność z tak pięknymi kobietami, zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. No, piękne to jest.
Wydaje mi się, że to daje też taki obraz na to, że wydaje nam się, że mijamy czasami takie zwykłe, szare kamienice, a jakbyśmy się zatrzymali i zajrzeli do wnętrza takiej szarej kamienicy, to się okazuje, że tam wcale nie mieszkają tacy zwykli, szarzy ludzie, tylko że właśnie to życie, nawet czasami z pozoru zwykłe, napisało taki niesamowity scenariusz dla każdego, że warto się tak zatrzymać i zajrzeć czasami.
Ja też zauważyłam, że praca nad tym projektem sprawiła, że też trochę inaczej patrzę na ludzi, których mijam, których spotykam na co dzień, bo tak naprawdę w każdym z nas jest jakaś historia i nie wiemy, dlaczego ten człowiek zachowuje się w taki, a nie inny sposób, jaką historię ze sobą niesie, bo każdy z nas coś ma, coś przeżył i ma jakiś bagaż doświadczeń, więc powinniśmy być po prostu dla siebie dobrzy i mili i myślę, że takie zaglądanie w czyjąś osobę, w czyjąś historię daje nam możliwość zrobienia takich dwóch kroków wstecz i zastanowienia się, czy ja w ogóle traktuję ludzi jako ludzi, czy nie jestem dla nich w jakiś sposób niemiły, bez powodu, czy liczę się w ogóle z ich emocjami, z tym, jacy są, kim są. Teatr jest spotkaniem i może bardzo dużo nas nauczyć. W rozmowie.
Chciałbym troszkę pociągnąć ten temat zwykłego, ale też niezwykłego życia, jeżeli się bliżej przyjrzymy. Czym się inspirujecie na co dzień? Nawet jeśli nie chodzi o teatr, ale w takim zwykłym działaniu swoim.
Warto byłoby podać jakiś konkretny przykład, nie wiem, konkretną osobę czy jakieś konkretne dzieło, ale nie zrobię tego, bo nie inspiruję się na co dzień. Nie mam jakiegoś takiego autorytetu w dziedzinie sztuki, na którym bym się wzorowała i chciała dążyć do jego doskonałości. Nie, szukam w jakichś swoich własnych obszarach. Troszkę też piszę na co dzień. I zauważam ostatnio, że wszystkie te moje jakieś małe formy opierają się w zasadzie na codzienności. I wydaje mi się, że najwięcej właśnie z tej codzienności czerpię, że ona najbardziej mnie fascynuje. I chyba jestem taką osobą, która potrafi się cieszyć takimi drobnostkami i najwięcej z tych drobnostek czerpać. I to jest dla mnie taka największa inspiracja. Właśnie spotkanie z drugim człowiekiem, jakaś relacja, jakieś wspólne spostrzeżenie czegoś, co nas otacza. Nie wiem, deszcz za oknem i wspólne wpatrywanie się w ten deszcz. Wspólne działania właśnie takie warsztatowe, które otwierają mi umysł, ciało i odblokowują jakieś obszary, o których nie miałam pojęcia w mojej głowie. I właśnie takie wspólne działania tego typu, takie, które robimy razem teraz z Anią i z dziewczynami, są dla mnie najwyższą formą inspiracji chyba. Jak na razie nie poznałam lepszej.
Ja w ogóle chyba jestem takim typowym człowiekiem, o ile w ogóle coś takiego jak typowy człowiek istnieje, ponieważ ja pochłaniam filmy i seriale w ilości ogromnej i bardzo często czerpię inspirację taką życiową z takich serialów, może nie najwyższych lotów. Ostatnio przeżywam ogromną, ogromną fascynację serialem na Netflixie oczywiście. Kimmy Schmidt, który opowiada w dosyć komiczny sposób historię dziewczyny, która przeżyła porwanie, zamknięcie. Była przez 15 lat więziona w bunkrze i dużo jakichś takich pozytywnych sposobów na życie, na radzenie sobie z codziennością. To, że człowiek jest w stanie wytrzymać wszystko przez 10 sekund. Bardzo, bardzo dużo jestem w stanie wyciągnąć z takich może czasami niezbyt rozrywek, niezbyt wysokich lotów, ale w pewien sposób mnie to odmóżdża, relaksuje i pozwala zrobić 2 czy 3 kroki do tyłu i spojrzeć na otaczającą mnie rzeczywistość z dystansem. Natomiast jeżeli chodzi o takie bardziej ludzkie i nieintrowertyczne sposoby inspirowania się, to bardzo ważnym wydarzeniem dla mnie i mam nadzieję, że Ada Tabisz mnie nie udusi zamówienie tego na podcaście. Mamy bardzo, bardzo ważne wydarzenie coroczne z dziewczynami z Teatru AI, które się nazywa Suche Wianki, gdzie jedziemy na weekend, pleciemy wianki i bardzo, bardzo dużo ze sobą rozmawiamy, tak szczerze. Rozmawiamy o rzeczach, których normalnie między sobą nie poruszamy, a które są bardzo ważne, które często wywołują niekontrolowane wzruszenia. I robimy to wszystko tworząc właśnie, czy jakieś kolaże, czy jakieś wianki, kompozycje, czyli takie typowo babskie sprawy, tak żeby nie być seksistowskim. Ale to jest taki magiczny moment raz do roku, który w pewnym sensie restartuje mój umysł i sprawia, że jestem dumna z tego, że jestem kobietą i że otaczają mnie takie piękne i wartościowe osoby.
Z waszych wypowiedzi bardzo mocno wyłania się sylwetka kobiety, kobiecości, więc zapytam troszkę przewrotnie, czy spotkałyście się w swoim środowisku z przykładami dyskryminacji?
Ja już troszkę poruszyłam wcześniej ten temat i tak jak powiedziałam, osobiście nie spotkałam się z tym, chyba że spotkałam i to olałam, albo nie zwróciłam na to uwagi, mogło tak być, ale tak, słyszałam o przypadkach wielu, które spotkały moje koleżanki czy jakieś tam bliskie mi osoby, które nie było okej.
Chciałbym jeszcze uzupełnić, ponieważ ostatnio była dosyć głośna sprawa na Oscarach, gdzie Natalie Portman wystąpiła w sukience, na której były napisane nazwiska reżyserek kobiet, które po prostu nie zostały ujęte w żadnych nominacjach. Dlatego chciałem właśnie w ten sposób jakby podkreślić to, że to jest problem jakby na całym świecie i zapytać, jak to jest w waszym środowisku.
Ja doświadczyłam dyskryminacji, gdy studiowałam jeszcze na Politechnice i to był jeden z powodów, dla których z niej uciekłam. Natomiast ostatnio, jeżeli chodzi o środowisko takie teatralne, to w czasach COVID moja szkoła aktorska, która jest w Poznaniu, organizowała nam wykłady takie gościnne przez Zooma, gdzie mogliśmy się spotkać z różnymi aktorami, wykładowcami szkół publicznych. I pamiętam jeden wykład, na którym osoba zaproszona powiedziała, że spektakle i filmy są robione tak, że na 10 ról tylko jedna jest kobieca, sugerując w pewien sposób nam, że właściwie to kobiety mają mniejsze szanse na przebicie się w tym środowisku i też tu dochodzi też kwestia wieku, że jeżeli powiedzmy chłopak ma 26-28 lat, no to jeszcze do szkoły się nada, prawda? No bo facetów zawsze brakuje. Natomiast kobieta już w takim wieku do szkoły teatralnej czy aktorskiej, filmowej no, raczej nie powinna iść, bo no, nie ukrywając, jest na to za stara. Wiadomo, no, nikt nam niczego nie broni i też czasy się zmieniają, natomiast o tyle, o ile nie uderzyła mnie ta kwestia wieku, to takie ściągnięcie mi opaski z oczu i takie faktycznie, jak spojrzę się na filmy, na spektakle, to jest bardzo mało ról kobiecych, znaczących i mniej okazji dla kobiet, żeby się wybić. Przez bardzo dużą część mojego życia fascynowali mnie aktorzy męscy, mężczyźni, bo moim zdaniem byli fascynujący, genialni w swoim warsztacie, w tym jak prowadzą rolę. I z biegiem czasu zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest kwestia tego, że po prostu mieli na to więcej okazji, albo ich postaci były lepiej stworzone, czy bardziej wyeksponowane. I po tym wykładzie postanowiłam sobie, że skoro na 10 ról w spektaklu, w filmie jest tylko jedna rola kobieca, to przewrotnie robiąc spektakle i swoje projekty, na 10 ról będę miała jedną postać męską. Więc teraz obecnie nasz spektakl kobiety liczy 7 aktorek, także jeżeli jakiś pan chciałby wystąpić w projekcie, który będę robić, a mam ich trochę w planie, to polecam podsunąć mi projekt, który ma więcej niż 10 postaci. I zdaję sobie sprawę, że wiele osób może mi zarzucić, że jest to seksistowskie, ale w pewien sposób jest to mój sposób radzenia sobie z tym nierównym balansem.
Dobrze, to powiedz mi w takim razie, jak dużą widownię przyciąga taki temat teatr amatorski, jakim jest Teatr AI we Wrocławiu?
Mamy jakąś tam grupę swoich odbiorców, ale zazwyczaj to jest kwestia, gdzie na przykład wystawiamy taki spektakl i czy jakaś tam lokalna, powiedzmy, społeczność na to trafi, na ten nasz pokaz. Bardzo różnie z tym bywa. Czasami mamy pełną salę i nie mieszczą się chętni. Czasami tych chętnych jest mniej. Zastanawiamy się, od czego to zależy. Czy od pogody, czy od miejsca. dnia tygodnia, nie wiem, nie odkryliśmy tego. Na nasz premierowy spektakl obowiązywały rezerwacje i zostało ogłoszone wydarzenie 2 dni temu. No, drugi dzień już się wszystkie rezerwacje po prostu wyczerpały, więc jesteśmy pozytywnie zaskoczone zainteresowaniem. Będziemy wystawiać oczywiście spektakl jeszcze wiele razy, więc zapraszamy tych, którym się nie udało zapisać na listę. Pewnie też będą obowiązywać rezerwacje, więc śledźcie nasze aktualności na Teatr AI.
Tak, ja w ogóle byłam bardzo zaskoczona, że rezerwacje rozeszły się tak szybko, bo siłą rzeczy przez to, że studiuję już trzeci rok w Poznaniu weekendowo, to moja obecność we Wrocławiu, jak również w projektach Teatru AI była znacznie zmniejszona, więc zaskoczeniem ogromnym jest dla mnie, że tyle osób jest zainteresowane. Być może to też jest kwestia tematyki tego spektaklu. Ilość rezerwacji też była zmniejszona przez restrykcje covidowe niestety. Natomiast z tego co wiem, lista rezerwowa dalej rośnie, także być może będziemy musiały pomyśleć o jakimś dodatkowym pokazie w najbliższym czasie.
Premiera książki Wioli będzie 23 października i mam nadzieję, że przy tej okazji też nam się uda zagrać albo tego samego dnia, albo gdzieś około tego dnia.
Dobrze, to w takim razie może na koniec chciałbym się was jeszcze zapytać o jakąś taką wymarzoną rolę lub spektakl do wyreżyserowania.
Chciałabym dostać kiedyś taką rolę, takie prawdziwe wyzwanie, czyli zagrać kogoś totalnie, kim nie jestem zupełnie. Na przykład mężczyznę bardzo chętnie, obcięłam niedawno włosy, może nawet by się to udało. Grając teraz Jagodę, czuję jakieś powiązanie z tą postacią, w jakimś stopniu się z nią utożsamiam. Też grając w teatrze gram postać żeńską, która na jakimś poziomie jest podobna wrażliwością do mojej, więc marzy mi się taka rola zupełnie odbiegająca od mojej osoby, jakaś bardzo nieczuła, zła. takiego jakiegoś buntownika bym zagrała sobie chętnie.
Ja w ogóle myślę, że to jest marzenie każdego aktora, żeby mieć w końcu jakieś wyzwanie, żeby nie być wybieranym do roli po warunkach. Jeżeli chodzi o projekt do reżyserowania, który bardzo, bardzo chciałabym zrobić, to na pewno jest spektakl albo oparty na tekście, albo o Narcyzie Żmichowskiej. I teraz wszystkie osoby, które mnie znają, śmieją się, bo jest to jakiś taki mój ogromny konik i myślę, że żadna z osób, które usłyszały o Narcyzie Żmichowskiej, nie słyszały wcześniej nigdy o niej, a ja po prostu non-stop o niej mówię, więc ma pewnie to odwrotny skutek niż bym chciała jednak wypromować jej twórczość, natomiast wszyscy, o Boże nie, Ania znowu gada o Narcyzie Żmichowskiej, więc tak, więc dla osób, które nie wiedzą, to jest pisarka okresu romantyzmu. Romantyzm to jest mój ogromny konik i myślę, że bardzo, bardzo bym chciała zrobić jakiś spektakl, projekt o Norwidzie. Tym bardziej, że przyszły rok, 2021, jest rokiem norwidowskim, więc będzie do tego dobra okazja, niezła okazja. Jeżeli chodzi o granie, to mam takie ogromne marzenie. Myślę, że być może kiedyś nadarzy się do tego okazja. Jako jestem dzieckiem popkultury i wyrosłam na filmach, bajkach, serialach. I jako dzieciak, zresztą do tej pory, strasznie się fascynowałam X-Menami, więc moim największym marzeniem jest zagranie Rudej z X-Menów. I tyle.
Dobrze, niezwykle dziękuję, że dzisiaj uczestniczyłyście w tym podcaście. Zapraszam wszystkich do śledzenia zarówno Teatru AI, jak i Typo Wro Rozmowy. I słyszymy się następnym razem. Zapraszamy na spektakle Teatru AI. W Rozmowy.